Skończył się czwarty dzień. Zostało wam 6 dni pracy. Czwarty dzień, naprawdę bardzo ważny dzień, w tym sensie, że zaczęliście dzisiaj prawdziwą praktykę vipassany. Przez pierwsze 3 dni przygotowywaliście się, aby wejść w obszar vipassany, w obszar pania. Wszystkie z tych pozostałych 6 dni są bardzo ważne, ponieważ pilnie pracując umocnicie się w technice. Jest ona jedyna w swoim rodzaju. Istnieje wiele technik medytacji, ale ta jest unikalna. Można zacząć medytację od kontemplacji czegoś, fragmentu świętej księgi, słów mędrców albo świętych. Kiedy nieprzerwanie kontemplujecie, wasz umysł się koncentruje. To dobrze, to pomaga. Albo zaczynacie werbalizować, mentalnie powtarzać czyjeś imię, jakieś słowo, robicie tak w kółko i wasz umysł się koncentruje. To wam pomaga. Albo zaczynacie wizualizować jakiś wyobrażony kształt lub formę jakiegoś boga czy bogini, tej czy innej świętej osoby. I nieustannie wyobrażacie sobie ten kształt czy formę i wasz umysł się koncentruje. Dobrze, to pomaga. Kiedy koncentrujecie umysł, zauważacie, że na powierzchniowym poziomie umysłu zaczyna zachodzić zmiana, o ile motywacja koncentracji jest właściwa. Ale zmiana zachodzi tylko na powierzchni umysłu. W bardzo głębokich, pochłaniających samadhi koncentracja może pozwolić na lekką penetrację, ale nie pozwoli na dotarcie do głębi umysłu. To, co w zachodniej psychologii jest nazywane świadomym umysłem, czyli powierzchnia umysłu, pracuje, kiedy medytujecie, używając werbalizacji, wizualizacji lub wyobraźni. Nie dotyka głębi umysłu, a wszystkie nasze problemy leżą w głębi umysłu, na poziomie korzeni. Nasze zakłócenia, zanieczyszczenia mają swoje korzenie bardzo głęboko. Tam głęboko istnieje obficie zaopatrzony magazyn. Możecie usunąć jakieś zanieczyszczenie, odcinając czubek gałęzi, możecie nawet uciąć jego pień, ale korzeń pozostanie. A dopóki pozostaje korzeń, zanieczyszczenie znowu może wykiełkować. Wykiełkuje i znowu urośnie. Nie będziecie uwolnieni od tego zanieczyszczenia. Na tym polegało oświecenie Gottamy. Stał się oświeconym, stał się Buddą, ponieważ zdał sobie sprawę, że jeśli nie usunie się korzeni zanieczyszczeń, jeśli się ich całkowicie nie wyrwie, to nie można osiągnąć oświecenia. Znalazł sposób na ich usunięcie. Pracował nad tym, osiągnął wyzwolenie, a potem z ogromnym współczuciem, miłością, dobrą wolą zaczął tę wiedzę rozpowszechniać. Mamy wiele szczęścia, że mamy tę samą technikę. Dzisiaj większość z was uczyniła pierwszy krok na ścieżce vipassany. Większość z was po raz pierwszy zanurzyła się w Gangesie Dhammy wewnątrz was, w Gangesie rzeczywistości. Inaczej mówiąc, od chwili waszych narodzin patrzyliście otwartymi oczami na świat zewnętrzny. Patrzyliście na zewnątrz. Przez cały ten czas wszystkie zewnętrzne rzeczy były dla was o wiele ważniejsze, dominowały. Nie dbaliście o to, aby dowiedzieć się, co się dzieje wewnątrz. Nawet jeśli próbowaliście medytować z zamkniętymi oczami, nadal pracowaliście z zewnętrznymi przedmiotami, z rzeczami, które przeczytaliście, które usłyszeliście, które widzieliście. Kontemplowaliście to wszystko. Nie próbowaliście obserwować rzeczywistości takiej, jaką ona jest. Ta rzeczywistość, taka jaką jest, w obrębie waszego ciała nieustannie się zmienia. Nie ma nic stałego, na czym moglibyście niezmiennie utrzymywać uwagę. Wiedza o tym, że wszystko się zmienia, jest bardzo pomocna. Teraz stajecie się tego świadomi w obrębie swojego ciała. To jest to, co Budda w języku tamtych czasów nazywał
Nityam kayagata sati.
Sati to świadomość. Wasza świadomość powinna być niczam przez cały czas. I
kayagata
w obrębie waszego ciała. Zaczęliście uczyć się, jak utrzymywać uwagę w obrębie ciała. Uwagę skupioną na rzeczywistości, która przejawia się z chwili na chwilę, z momentu na moment. Później, kiedy nabierzecie wprawy w technice, kiedy się w niej rozwiniecie i umocnicie, później, również w waszym codziennym życiu, cokolwiek będziecie robili, nie zatracicie kontaktu z rzeczywistością wewnątrz. I przekonacie się, że wasz umysł pozostanie bardzo zrównoważony. W każdej sytuacji pozostanie harmonijny i spokojny. Na razie na tym etapie musicie nauczyć się być świadomym rzeczywistości wewnątrz ciała, na poziomie doświadczalnym. W języku Buddy, w języku Indii w tamtych czasach używano słowa Vedana. Vedana znaczy doświadczenie, odczucie, doznanie. Wy nie kontemplujecie, nie wyobrażacie sobie, nie intelektualizujecie. Wy autentycznie doświadczacie, naprawdę czujecie doznania. To jest Vedana. To jest to, co zaczęliście robić, czuć rzeczywistość od stóp do głowy, od stóp do głowy. Tej podstawy nie można zagubić. Musicie utrzymać świadomość tego doznania w obrębie ciała. Właśnie zrobiliście pierwszy krok. Jest kilka pytań dotyczących tej techniki, które zwykle przychodzą uczniom do głowy. Pytania te mogły pojawić się również w waszych umysłach. Zajmijmy się nimi teraz. Jedno z pytań, które się stale pojawia, brzmi: dlaczego powinienem przesuwać uwagę od głowy do stóp? Nawet jeśli skupiam uwagę w jednym miejscu, czuję, że coś dzieje się w innych miejscach. Dlaczego więc należy ją przesuwać? To ma być obserwacja bez wybierania, obserwacja bez wysiłku. Mam pozwolić rzeczom dziać się i tylko je obserwować. Dlaczego zatem mam wkładać wysiłek w przesuwanie uwagi? Dobre pytanie. Musicie zrozumieć, dlaczego należy przesuwać uwagę. To nie po to, żeby uczynić zadość jakiejś tradycji. To ma swój cel. Jeśli nie będziecie przesuwać uwagi, wówczas ona sama skieruje się do tej części ciała, w której poczujecie jakieś silne, intensywne doznanie. Nagle coś innego zacznie się dziać gdzie indziej i uwaga pobiegnie w drugie miejsce. Będziecie przesuwać uwagę z jednej części ciała do drugiej, odbierając jedynie silne, intensywne doznania. Pozostałe miejsca będą omijane. Nigdy ich nie poczujecie, nigdy ich nie zaobserwujecie, przeoczycie subtelniejsze doznania pojawiające się w tych miejscach. Wasz umysł pozostanie na poziomie łatwo wyczuwalnym. Będzie w stanie poczuć tylko silne doznania. Nie wyćwiczycie go w odczuwaniu subtelniejszych doznań, tych, które są w innych częściach ciała, ponieważ będziecie pracować tylko z intensywnymi doznaniami. Przesuwanie uwagi jest bardzo ważne, dlatego że podążając tą ścieżką, napotkacie na niej ważne etapy. Trzeba przejść przez te etapy. Jeden z tych etapów, ważnych etapów, polega na tym, że musicie osiągnąć stan, w którym będziecie odczuwać doznania w całym ciele. W każdej części ciała jest jakieś doznanie. W każdej najmniejszej części ciała zawsze istnieje jakieś doznanie. Dopóki istnieje życie i wszędzie tam, gdzie jest życie, będzie też doznanie. Musicie rozwinąć wrażliwość umysłu, ostrość waszego umysłu. Jeśli tego będzie brakowało, nie będziecie w stanie odczuwać doznań w całym ciele. Przeoczycie ważny etap. Właśnie dlatego musicie stale przesuwać uwagę. Następne pytanie, które się pojawia. Mamy przesuwać uwagę. Zgoda, przesuwamy. Ale dlaczego w jakimś porządku? I dlaczego w tym konkretnym porządku? Ten konkretny porządek nie jest konieczny. Jeśli ta kolejność wam nie odpowiada i wolicie inną, proszę bardzo. Możecie przesuwać uwagę w dowolnej kolejności, tylko utrzymajcie tę kolejność, ponieważ jeśli nie będziecie przesuwali uwagi w określonym porządku, zawsze w tym samym porządku, nie będziecie wiedzieli, czy być może nie przeoczyliście jakiejś części ciała. A tak jak mówiłem, nie chcemy, żebyście ominęli jakąkolwiek część ciała. Poruszajcie się w określonym porządku. To bardzo ważne. Inne praktyczne pytanie. Kiedy przesuwam uwagę w określonym porządku i jestem akurat w jakiejś części ciała, nagle w innej, którą już mam za sobą, pojawia się bardzo silne doznanie. Albo zaczyna się coś dziać tam, dokąd jeszcze nie dotarłem. Czy mam tam przeskoczyć uwagą? O nie, nigdy tego nie róbcie. Wówczas znowu będziecie biegać od jednego silnego doznania do drugiego silnego doznania, z jednej części ciała na drugą, bez żadnego porządku. Ominiecie wiele części ciała i przeoczycie subtelniejsze doznania. Nie będziecie mogli wytrenować umysłu do odczuwania bardzo subtelnych doznań, co jest bardzo ważną częścią tej techniki. Widziałem osoby pracujące na wyrywki, całymi latami obserwujące silne doznania. Po latach praktykowania nie osiągnęli etapu, na którym mogli poczuć wszystkie rodzaje doznań, w szczególności te subtelniejsze, subtelniejszą rzeczywistość. Cała struktura fizyczna składa się z kalapa, maleńkich subatomowych cząsteczek. Każda taka subatomowa cząsteczka to nic innego, tylko fale, fale. Cała fizyczna struktura to nic innego, tylko fale, fale, wibracje, wibracje, wibracje. W świecie materialnym nie ma żadnej trwałości, stałości. Wszystko to tylko fale, fale, fale. Tak twierdzą współcześni naukowcy. Tak twierdzi współczesna nauka. Budda powiedział to samo. Istnieje spalanie i wibracja. Cały wszechświat to spalanie i wibracja. Doświadczył tego i swoje doświadczenie wyraził słowami. Naukowiec rozumie to tylko na poziomie intelektualnym. Nie występujemy przeciwko współczesnej nauce ani współczesnym naukowcom. Odgrywają swoją rolę w służbie ludzkości. Ale jeśli chcecie zrozumieć prawo natury na głębszym poziomie, musicie bezpośrednio doświadczyć natury tego prawa. Natury prawa natury. To może nastąpić tylko wtedy, kiedy będziecie czuć całość wszystkiego, co dzieje się w obrębie waszego ciała. Pracując tylko z silnymi, intensywnymi doznaniami, nie zrozumiecie prawa natury na głębszym poziomie. Dlatego konieczne jest, abyście przesuwali swoją uwagę w określonym porządku. Dotarliście do pewnego miejsca, a jakieś bardzo silne doznanie zaczyna się w miejscu, które już opuściliście. Część waszego umysłu będzie dorejestrować, ale przesuwajcie uwagę dalej w ustalonej kolejności. Przy następnej rundzie, kiedy dotrzecie do tego miejsca, a to doznanie dalej tam będzie, zaobserwujcie je. Jeśli minęło, to minęło. Pracujcie dalej zgodnie z ustaloną kolejnością. Zgodnie z kolejnością. Następne pytanie, które się często pojawia. Ile czasu powinno zająć przejście od głowy do stóp? Nie ma na to wyznaczonego czasu. To jest ścieżka środka. Na tym etapie nie powinniście ani pędzić tak bardzo, żeby w trakcie jednego oddechu przelecieć od głowy do stóp, przeoczycie wtedy wiele rzeczy, ani nie powinniście się wlec i badać precyzyjnie punkcik po punkciku. Zabrałoby to całe godziny. Wasz umysł by się znudził, znużył i nie bylibyście w stanie pracować. Powiedzmy, że około 10 minut na jedną rundę w zupełności wystarczy, albo trochę dłużej, to nie ma znaczenia. Inne pytanie. Jak duży obszar naraz? Początkowo, kiedy zaczynacie pracować, 5 do 7 cm, 5 do 7 cm w zupełności wystarczy. Ale czasami umysł jest bardzo przytępiony, czasami jest bardzo wyostrzony, a czasem ogarnia go takie otępienie, że nic nie czujecie. Umysł jest taki toporny, a doznania tak subtelne, że nie możecie ich wyczuć. W takim przypadku obejmujcie uwagą duże powierzchnie, całą głowę, całą twarz, całą klatkę piersiową, cały brzuch. I przesuwajcie się po takich większych obszarach. Poczujecie gdzieś jakieś doznanie? Dobrze. Przesuwajcie uwagę, przesuwajcie, przesuwajcie, a pomału przekonacie się, że wyczuwacie doznania wszędzie. Dotrzecie do takiego etapu, na którym będziecie czuć doznania wszędzie. Poczujecie je na najmniejszym skrawku ciała. Musicie pracować bardzo cierpliwie. Bardzo cierpliwie. Następne często zadawane pytanie. Czy powinniśmy czuć doznania tylko na powierzchni ciała, czy także wewnątrz? Na tym etapie, kiedy dopiero zaczynacie pracę według tej techniki, lepiej jest pracować na powierzchni. W ciągu tych 10 dni większość z was może osiągnąć poziom, na którym będzie w stanie pójść głębiej i penetrować, przenikać do głębi. Będziecie czuli doznania wszędzie, na zewnątrz, wewnątrz, na zewnątrz, wewnątrz, ale nie teraz. Najpierw pozwólcie, by umysł się wzmocnił, wyostrzył na tyle, aby mógł poczuć rzeczywistość na poziomie powierzchniowym. Oczywiście w niektórych przypadkach coś takiego dzieje się naturalnie. Uczeń przychodzi i mówi, że poczuł coś w środku. To nic złego. Jeśli coś się dzieje naturalnie, to niech się dzieje. Ale na tym etapie skupcie się na pracy na powierzchni ciała. Jedna rzecz powinna być bardzo jasna. Co to jest doznanie? Jeśli słowo doznanie nie jest dla was jasne, to będziecie czegoś szukać i pozostaniecie zdezorientowani. To jest bardzo proste. Zrozumcie, stale to powtarzam. Cokolwiek czujecie na poziomie fizycznym, jest to doznanie. Cokolwiek czujecie na poziomie ciała, jest doznaniem. Powiedzmy, że czujecie gorąco. Gorąco jest doznaniem. Pocicie się. Pocenie się jest doznaniem. Czujecie rwanie, pulsowanie, wibrowanie, mrowienie, ciężkość, drętwienie. Wszystko, co czujecie na poziomie fizycznym, jest doznaniem. Czasami pojawia się trudność, kiedy pomimo stale powtarzanych wyjaśnień, ktoś nie chce zrozumieć, co to jest i bez przerwy czegoś szuka. Często są przypadki, kiedy uczeń mówi: nie, nie mam żadnych doznań. Na przykład jutro, kiedy wasz nauczyciel, asystent będzie z wami rozmawiał i zapyta: Wyczuwasz jakieś doznania? Ktoś z was być może odpowie: nie, żadnych doznań, żadnych doznań. Wtedy on czy ona zada następne pytanie: a czy mogłeś siedzieć całą godzinę bez zmieniania pozycji? O nie, musiałem zmieniać pozycję wiele razy. Dlaczego? Bo czułem silny ból. Był silny ból, ale nie było żadnych doznań. Nie może być silniejszego doznania niż ból. A jednak uczeń mówi: nie czuję żadnych doznań, ponieważ czegoś szuka. Szuka czegoś specjalnego, doznania rozkoszy, ekstazy. A, cudownie, przyjechałem na medytację, żeby doświadczyć błogości. Po co mi ból? Mam obserwować ból? Nie przyjechałem tu, żeby doświadczać bólu. Ból to ja mam już w życiu. Niby dlaczego miałbym przyjeżdżać tu, bo ból? Czegoś szukacie. To duży kłopot. Zdarza się to nawet w czasie anapany. Na drugi albo trzeci dzień, kiedy pada pytanie: czujesz jakieś doznanie w okolicy nosa? Ktoś odpowiada: nie, żadnych doznań. I jednocześnie drapie się po nosie. Hej, a to co? Coś mnie tu zaswędziało. Dla tej osoby swędzenie nie jest doznaniem. Ona szuka czegoś innego. A od czasu do czasu ktoś przychodzi do mnie i mówi: oj, Goinka, ależ mnie wszystko boli, uciska, ciąży, rwie, pocę się. Wszystko jest tak, jak mówisz, tylko nie mam żadnych doznań. Żadnych doznań, ponieważ to wszystko to nie są dla niego doznania. On szuka czegoś specjalnego. Zawsze będę pamiętał przypadek mojego przyjaciela. Kilkadziesiąt lat temu, kiedy ja sam po raz pierwszy pojechałem na kurs taki jak ten, na początku było mi bardzo trudno. Drugiego dnia spakowałem się i chciałem uciekać. O, to nie dla mnie. Wywodzę się ze środowiska biznesmenów, ludzi o sprytnych, przebiegłych umysłach. Ta technika jest dla ludzi szczerych, takich jak nauczyciele, profesorowie i im podobni, dla uczciwych ludzi. Ja tu sobie nie poradzę. A była jeszcze kwestia tradycji, odmiennego środowiska, z którego się wywodziłem. Co ci ludzie robią? Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Tu nie ma miejsca na Boga. Biedny Bóg, odszedł stąd. Albo dusza, nie ma duszy. O czym oni mówią? A cóż to za medytacja? Wszystkie te myśli chodziły im po głowie. Spodziewałem się czegoś specjalnego. Drugiego dnia chciałem stamtąd uciec. Jestem bardzo wdzięczny pewnej kobiecie, która też uczestniczyła w kursie. Była taka miła. Powiedziała: zostań jeszcze choć jeden dzień. Wspaniale ci idzie. Pierwszego dnia miałem doznanie w okolicy nosa. Tylko obserwuj, nic więcej. Właśnie tego chcę od ciebie, nauczyciel. Pracuj dalej. Zostałem. Jestem jej bardzo wdzięczny. W przeciwnym razie ominęłaby mnie w życiu taka wspaniała rzecz. A kiedy kurs się już skończy, każdy, kto rzeczywiście coś na nim skorzystał, nie może się powstrzymać, żeby nie powiedzieć o tym innym. Ach, to było takie wspaniałe. Chcę o tym powiedzieć rodzinie, przyjaciołom. Proszę, jedź i sam zobacz, to wielkie dobrodziejstwo. Ty też spróbuj, to jest takie dobre. Przyniosło mi tyle dobrego, ty też na tym skorzystasz. Sporo osób zaczęło brać udział w tych kursach. Jeden z moich przyjaciół był bardzo bogatym człowiekiem, przemysłowcem, biznesmenem. Bardzo bogaty, przemysłowiec oraz biznesmen. To wystarczające referencje, aby powiedzieć o nim: bardzo nieszczęśliwa osoba, bardzo nieszczęśliwa osoba. Rzecz nie w tym, że handel czy przemysł to coś złego, ale chodzi o sposób, w jaki się je prowadzi. Jeśli jest to wyścig szczurów tylko po to, żeby zdobywać pieniądze, 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 to takie szaleństwo przysparza wiele cierpienia. Poznałem to nieszczęście, ponieważ sam przez to przeszedłem i grałem w tę grę. Jednak zacząłem się od niego wyzwalać, więc powiedziałem przyjacielowi: ty też spróbuj. Nie chciał się zgodzić. Och, ty pojechałeś na kurs, bo cierpiałeś na migreny. Ja nie mam migren, dlaczego miałbym jechać? Cierpiał na jeszcze gorsze migreny niż ja. Wiedziałem o tym. A mimo to nie chciał pojechać. Zajęło mi 1,5 roku, żeby go namówić. Spróbuj, przynajmniej spróbuj. Przyjechał. Przez 2-3 dni jakoś pracował. 4. dnia zaczęła się vipassana. A 5. dnia nauczyciel zwykle obchodzi cele. Każdy idealny ośrodek medytacyjny musi mieć indywidualne cele dla każdego medytującego. W tamtym ośrodku były cele i nauczyciel odwiedzał każdą z nich, udzielając uczniom wskazówek. Jeśli wśród uczniów byli Hindusi, którzy nie znali dobrze birmańskiego, nauczyciel zabierał mnie ze sobą jako tłumacza. Poszliśmy więc do celi, w której medytował mój przyjaciel. Nauczyciel zapukał do drzwi, przyjaciel otworzył i pierwsze pytanie, które zadaliśmy, brzmiało: jakie doznania? On odpowiedział: żadnych doznań. Żadnych doznań. A widzieliśmy przecież, że zdjął koszulę, podkoszulek, podwinął doti i cały jest zlany potem. Słuchaj, jesteś bardzo spocony. Tak, strasznie się tu pocę. W tej malutkiej celi jest bardzo gorąco. Aha, czujesz gorąco. W takim razie obserwuj to gorąco. Obserwuj pocenie się. Spojrzał na mnie i na nauczyciela, jakbyśmy sobie z niego żartowali. Obserwować gorąco? Przyjechałem tu, żeby obserwować gorąco? Żeby obserwować pocenie się? O czym wy mówicie? My na to. Posłuchaj, na tym polega technika. Musisz obserwować. Do tej pory reagowałeś na te doznania. Teraz uczysz się je obserwować. Nie chciał słuchać. Przyjechałem tutaj. Jeśli chcecie, żebym zobaczył duszę, albo żebym zobaczył Boga, to ma to jakieś znaczenie. Nawet jeśli zobaczę Buddę. W końcu uważamy go za inkarnację Boga Wszechmogącego. To ma to jakiś sens. W przeciwnym razie to jest bezcelowe. Jaki może być cel w obserwowaniu gorąca? Codziennie próbowaliśmy mu to wyjaśnić i za każdym razem na pytanie, czy masz jakieś doznania, jego odpowiedź brzmiała: nic szczególnego. Nic szczególnego. Szukał czegoś szczególnego. Było mi bardzo przykro. Nie było łatwo mu tam przyjechać, a przez całe 10 dni stale szukał czegoś szczególnego. Oczekiwał czegoś szczególnego. Nic szczególnego się nie pojawiło. Przejawiała się natura. Przejawiała się natura jego ciała. Przejawiała się prawda. Przejawiała się Dhamma. A on tego wszystkiego nie zauważał. Nie, ja tego nie chcę. Ja chcę coś szczególnego. Coś specjalnego. Minął rok. Mój przyjaciel widział wielu ludzi, którzy pojechali na kurs i wszyscy wracali uśmiechnięci. Odnieśli z kursu taką korzyść lub inną korzyść. Zrobiło mu się przykro. Zrozumiał, że coś przegapił. Zaczął więc nalegać. Jeszcze jedna szansa. Daj mi, proszę, jeszcze jedną szansę. Nauczyciel mnie nie przyjmie, ale proszę cię, wstaw się za mną. Tym razem, jeśli każecie mi obserwować gorąco, będę obserwował tylko gorąco, nic innego. Jeśli powiecie pocenie się, będę obserwował tylko pocenie się, nic innego. I przyjechał jeszcze raz. Tak, pracował prawidłowo i poczynił duże postępy w vipassanie. A więc jeśli szukacie czegoś specjalnego, nie medytujecie vipassany. Vipassana jest
yata bhuta.
Cokolwiek się wydarza w tym momencie, rzeczywistość tego momentu, taka jaką jest. Taka jaką jest, nie jaką chcielibyście, żeby była. Jeśli to zrozumiecie, będziecie robić postępy. Stale będziecie robić postępy, nie będzie żadnych trudności. Ale jeśli będziecie ignorować tę rzeczywistość, która się przejawia, i jeśli będziecie szukać czegoś, czego tam nie ma, to nie będzie to vipassana. A więc pamiętajcie, cokolwiek czujecie na poziomie ciała, na poziomie fizycznym, cokolwiek czujecie, to jest doznanie. Przyjemne czy nieprzyjemne, intensywne czy słabe, jakiekolwiek, po prostu obserwujcie. Tylko obserwujcie. Tylko obserwujcie. Wtedy robicie, co do was należy, a resztę zostawcie Dhammie. Resztę zostawcie naturze. Niech się dzieje wola twoja. Wy zrobiliście swoje. Rezultaty zaczną się pojawiać. Wędrujecie od głowy do stóp. Od głowy do stóp. Może się tak zdarzyć, że nie będziecie czuli żadnych doznań. Na jakiejś części ciała nie będzie żadnych doznań. Dla was nie będzie żadnych doznań. Dla was jest to ślepy obszar, martwy obszar. W rzeczywistości nie ma ślepych obszarów, martwych obszarów. Doznania są wszędzie. Ale ponieważ wasz umysł jest bardzo toporny, a pojawiające się w danym miejscu doznanie bardzo subtelne, umysł nie jest w stanie go poczuć. A więc twierdzicie, że nie macie doznań. Niech będzie, nie macie doznań. Taka jest rzeczywistość tego momentu. Żadnych doznań w tym miejscu. Zostańcie w tym miejscu. Pozostańcie tam spokojnie, cicho, uważnie i ze zrównoważonym umysłem. To bardzo ważne. Ze zrównoważonym, spokojnym umysłem. Jeśli nie będziecie spokojni i zrównoważeni, technika wam nie pomoże. Na przykład, kiedy natkniecie się na taki ślepy obszar bez żadnych doznań, jeśli pozostaniecie tam przez minutę i zaczniecie pragnąć: ja chcę czuć jakieś doznanie, ja chcę doznanie. Zostaliście tam 1 minutę i żadnego doznania, a przy następnej rundzie znowu żadnego doznania. Ja chcę doznanie, coś podobnego, 5 razy i żadnych doznań, 10 razy i żadnych doznań. Pragniecie, pragniecie, pragniecie. Kiedy zaczynacie pragnąć, tracicie równowagę umysłu. A kiedy umysł traci równowagę, staje się bardzo toporny. Nie może odczuwać doznań, które są bardzo subtelne. Dlatego zachowajcie spokój i równowagę umysłu. Nawet jeśli nie pragniecie, może się u was pojawić niechęć. Martwica tej części ciała ciągle nie mija. Jedna runda i nie minęła, 5 rund i wciąż nie minęła. Czujecie niechęć, niechęć do tego martwego rejonu. To znowu jest utrata spokoju i równowagi umysłu. Pozostańcie zrównoważeni. Po prostu zaakceptujcie rzeczywistość taką, jaką ona jest. W tej chwili akurat nie doświadczam żadnego doznania w tym obszarze. Zrobiłem, co do mnie należało. Nie ma doznania. Żadnego doznania. Zobaczymy, co się dalej wydarzy. Ale jeśli jest to przykryta część ciała, spróbujcie poczuć dotknięcie materiału. To też jest doznanie, chociaż bardzo powierzchowne. To nie szkodzi. Poczujcie dotknięcie materiału i idźcie dalej. Jeśli jest to odkryta część ciała, wtedy poczujcie dotknięcie powietrza. To też jest powierzchowne. Ale poczujcie dotknięcie powietrza i idźcie dalej. Pracujcie w ten sposób bardzo cierpliwie, bardzo cierpliwie. Wkrótce dojdziecie do etapu, na którym będziecie odczuwali doznania wszędzie. Są dwa aspekty tej techniki. Jeden to rozwinąć zdolność, wrażliwość umysłu tak, żeby czuć doznania wszelkiego rodzaju, wszędzie. Drugi to nauczyć się obserwować je obiektywnie. Obiektywnie. Próbujcie nie reagować. Uczycie się tej techniki po to, żeby zmienić nawykową reakcję umysłu na najgłębszym poziomie. Ten najgłębszy poziom umysłu, który jest nazywany nieświadomym umysłem, w rzeczywistości wcale nie jest nieświadomy. Przez cały czas, dniem i nocą, czuje doznania. Doświadcza doznań w ciele. Stale czuje doznania wszelkiego typu, wszelkiego rodzaju doznania, cokolwiek się pojawia z chwili na chwilę. I stale na nie reaguje. Jeśli doznanie jest przyjemne, będzie reagował pragnieniem. Uporczywie będzie się tego pragnienia trzymał. Jeśli doznanie jest nieprzyjemne, będzie reagował niechęcią, nienawiścią. Taki jest schemat zachowania. Nawykowa reakcja najgłębszego, nieświadomego umysłu. Cały czas pragnie, nienawidzi, pożąda, nienawidzi, pożąda, nienawidzi. Po to, żeby zmienić to nawykowe reagowanie, musicie dotrzeć do poziomu, na którym ten schemat zachowania istnieje. To znaczy do najgłębszego poziomu umysłu tam, gdzie czujecie doznania. Nie pragniecie, nie nienawidzicie, tylko obserwujecie. I zaczynacie rozumieć. Spójrzcie, to się zmienia. To się zmienia, przemija. W miarę jak będziecie nad tym pracować, stale nad tym pracować, rzeczywistość natury będzie się stawała coraz jaśniejsza, coraz oczywistsza. Prawo natury zacznie się samo objawiać. To prawo jest prawem obowiązującym wszędzie, na zewnątrz i wewnątrz. Cały wszechświat, ożywiony i nieożywiony, jest rządzony przez to samo prawo. Możecie próbować zrozumieć to prawo na poziomie intelektualnym, kiedy widzicie to, co dzieje się na zewnątrz, ale nie możecie go doświadczyć. Możecie go doświadczyć tylko wtedy, kiedy czujecie to, co dzieje się w obrębie własnego ciała. Wtedy doświadczacie tego prawa i wtedy staje się ono bardzo oczywiste. W tej kwestii musi być pełna jasność, nie może być żadnych wątpliwości. To właśnie zrobił Gautama Buddha. Urodził się w królewskiej rodzinie jako książę. Był to szczególny przypadek, ponieważ choć był księciem, nie przyszedł na świat w królewskim pałacu. Urodził się pod drzewem, na świeżym powietrzu, pod gołym niebem. Kiedy miał 5 czy 6 lat, zdarzyło się, że siedział pod drzewem. Zaczął medytować, obserwował oddech. Obserwował oddech i osiągnął stan bardzo głębokiego samadhi. Pierwszy raz posmakował medytacji. Głębokiego, pochłaniającego samadhi. Pod drzewem, na łonie natury. Mając lat 35, znowu na zewnątrz, pod drzewem, osiągnął pełnię oświecenia. Następnie powodowany współczuciem zaczął uczyć ludzi tej techniki. Zaczął obracać koło dhammy. Swoje pierwsze kazanie wygłosił pod drzewem, na świeżym powietrzu, pod gołym niebem. W dojrzałym wieku lat 80 odszedł. Pod drzewem, na powietrzu, pod gołym niebem. Wszystkie najważniejsze wydarzenia jego życia działy się pod drzewem, na łonie przyrody, pod gołym niebem. Przestudiował naturę tak dogłębnie. Ale samo dogłębne studiowanie natury zewnętrznej nie uczyni nikogo Buddą, nie doprowadzi do oświecenia. Dopiero badanie wewnętrznej natury na poziomie doświadczalnym uczyniło go Buddą. To, czego nauczał, to...
Nityam kayagata sati.
Przez cały czas musicie być świadomi rzeczywistości w obrębie swojego ciała. To jest vipassana. Jeśli się to praktykuje, całe prawo staje się takie jasne, takie oczywiste, na doświadczalnym poziomie. Jedna rzecz, która staje się oczywista dla ucznia vipassany, to zmiana. W każdym momencie w obrębie ciała zachodzi jakaś zmiana, taka czy inna zmiana. Doświadczacie tego. Na zewnątrz dzieje się to samo. Obowiązuje to samo prawo. Wszystko się zmienia, nieustannie zmienia, jakby wszystko topiło się w tyglu. Wszystko jest cały czas w tyglu i nie ma żadnego końcowego produktu, który stałby się niezmienny. Wszystko, co istnieje, ożywione czy nieożywione, jest w tym kipiącym tyglu. Zmienia się, wszystko płynie. Ta rzeczywistość objawia się w doświadczaniu swojego ciała, w obrębie własnego ciała. Inna prawda o rzeczywistości. Cokolwiek się dzieje, nie dzieje się przypadkowo. Wszystko, co się dzieje, ma jakąś taką czy inną przyczynę. Jedna przyczyna albo kilka przyczyn razem powodują określony skutek. Przyczyna, skutek. A konkretny skutek staje się przyczyną czegoś następnego. Skutek, przyczyna. W ten sposób kręci się cały wszechświat. Kręci się, obraca, płynie. Przyczyna, skutek. Staje się to bardzo jasne na poziomie doświadczenia. Kolejna prawda w rzeczywistości, która stanie się bardzo jasna. Jaka przyczyna, taki skutek. Jaka była przyczyna, taki będzie skutek. Jakie było nasionko, taki będzie owoc. W świecie roślin jest to oczywiste. Wewnątrz też zaczynamy doświadczać tego samego prawa. Na zewnątrz sieją dwa nasiona. Jedno to nasionko trzciny cukrowej, a drugie to nasionko drzewa nim, bardzo gorzkiego drzewa rosnącego w krajach tropikalnych. Oba dostają to samo pożywienie, ta sama gleba, ta sama woda, to samo powietrze, to samo słońce. Oba wykiełkowały i zaczęły rosnąć. I co się dzieje? Co się dzieje z trzciną cukrową? Każde jej włókienko jest takie słodkie, a drzewo nim, każde jego włókno jest takie gorzkie. Dlaczego natura jest tak łaskawa dla jednych, a tak okrutna dla innych? Ktoś inny mógłby powiedzieć, że to Bóg Wszechmogący. Dlaczego Bóg jest tak łaskawy dla jednych, a okrutny dla innych? Nikt tu nie jest ani łaskawy, ani okrutny. Nie. Takie jest niezmienne prawo natury. Natura daje tylko pożywienie i pomaga nasieniu przejawić jego właściwość. Właściwością nasienia trzciny cukrowej jest słodycz. I przejawia się ona w każdym włóknie. Cechą nasienia nim jest gorycz. Ta gorycz przejawia się w każdym włóknie. Takie jest prawo natury. Urosło wielkie drzewo nim. Podchodzę do niego, kłaniam się 3 razy, robię 108 rund, ofiarowuję kwiaty, kadzidła, słodycze i tak dalej. I ze łzami w oczach zaczynam się modlić. O wielki Boże nim, daj mi proszę słodkie owoce mango. Ja chcę słodkie mango, daj mi je proszę. Płaczecie tak cały rok, całe życie, bez rezultatu. Wciąż dostajecie tylko gorzkie nim. Nie możecie dostać słodkich mango. Jeśli naprawdę chcecie słodkie mango, to musicie bardzo uważać przy sianiu nasion. Jeśli posiejecie nasionko słodkiego mango, to wyrośnie wyłącznie słodkie mango. Nasz problem polega na tym, że siejąc jesteśmy bardzo beztroscy. Tacy nieuważni, nieświadomi, bezmyślni. Wszędzie rozsiewamy gorzkie nasiona. A kiedy nadchodzi czas żniw, czas zbierania plonów, wtedy, o, ja chcę tylko słodkie owoce. Niemożliwe. Oczekuję, że przydarzy mi się coś dobrego. Pomimo, że siałem gorzkie nasiona, dostanę słodkie owoce. Jakaś niewidzialna moc mi pomoże. Bóg Wszechmogący mi pomoże. A dlaczego Bóg Wszechmogący wam pomoże? A dlaczego nie innym? Ponieważ go wychwalacie. Próbujecie zjednać go sobie pochlebstwami, a on jest z tego powodu bardzo dumny i szczęśliwy. Pomoże wam, a nie pomoże innym. Szaleństwo. Im prędzej ochłonie się z tego szaleństwa, im wcześniej zacznie się postępować zgodnie z prawem natury. Otrzymam tylko takie owoce, jakich nasiona posiałem, dlatego przy sianiu muszę być bardzo ostrożny, tym wcześniej wejdzie się na ścieżkę prowadzącą do wyzwolenia. W przeciwnym razie dalej będziecie pogrążeni w niewiedzy, będziecie pogrążeni w ignorancji, stale będziecie oszukiwali samych siebie, łudzili samych siebie i pogrążali się w ignorancji. W ten sposób nie można uwolnić się od cierpienia. Prawo natury to prawo natury, jest uniwersalne i każdy mu podlega. Jakie jest nasienie, taki będzie owoc. Jakie jest wasze działanie, taki będzie rezultat. Jakiego rodzaju było działanie, takiego rodzaju na pewno będzie rezultat. Pewne wydarzenie z czasów Buddy. Pewnego dnia przyszedł do niego młody człowiek, płacząc, gorzko płacząc. Co ci się stało? On dalej płacze. Co się stało? Panie, wczoraj umarł mój ojciec. No cóż, jeśli umarł, to umarł. Twój płacz nie przywróci go do życia. Płacz na nic się nie zda. Po co tu płakać? Panie, przyszedłem do ciebie ze specjalną prośbą. Jaką specjalną prośbą? Panie, proszę, zrób coś dla mojego ojca, mojego zmarłego ojca. Co mogę zrobić dla twojego zmarłego ojca? Panie, możesz zrobić tak wiele. Jesteś tak potężny, jesteś wielkim człowiekiem. Bo spójrz, ci zwykli kapłani, oni odprawiają różne rytuały i ceremonie, a kiedy je odprawiają, człowiek dostaje wizę wjazdową do nieba. A ty, panie, jeśli ty odprawisz jakieś obrzędy albo rytuały dla mojego ojca, to mój ojciec dostanie nie tylko wizę wjazdową do nieba, ale dostanie tam kartę stałego pobytu, dostanie zieloną kartę w niebie. Proszę, panie, zrób coś dla mojego ojca. Szalony człowiek. Budda wiedział, że żadne rozsądne argumenty tu nie zadziałają. Młody człowiek był w tym momencie pod wpływem silnych emocji. Budda miał swój sposób objaśnienia rzeczy. Powiedział: no dobrze, idź. Idź na targ i kup dwa gliniane garnki. Młodzieniec był uszczęśliwiony. Budda odprawi jakąś ceremonię dla mojego ojca. Kupił dwa gliniane garnki. Napełnij jeden masłem. Nazywamy takie masło ghee. Napełnij drugi kamieniami, małymi kamykami. Zrobił to. Przykryj przykrywkami i dobrze uszczelnij. Zrobił to. Teraz umieść oba garnki w stawie, który jest tu niedaleko. Umieścił je. Ponieważ były ciężkie, oba poszły na dno. Przynieś duży, mocny kij, uderz w garnki, rozbij je, żeby się otworzyły. Młody człowiek rozbił garnki, był bardzo szczęśliwy. Budda odprawia wspaniały rytuał, ceremonię dla mojego ojca. Indie to olbrzymi kraj i bardzo starożytny kraj. Ziemia pełna kontrastów i skrajności. Można w nim znaleźć ludzi, którzy osiągają całkowite oświecenie, tak jak Budda, i można też znaleźć ludzi bardzo ciemnych, pogrążonych w niewiedzy, pełnych przesądów, dogmatów, ślepych wierzeń i tym podobne. Jest takie wierzenie, że kiedy umrze ojciec albo matka, syn zabiera ciało zmarłego na stos pogrzebowy i pali je. Kiedy ciało jest już w połowie spalone, syn bierze ciężki kij i uderza w czaszkę, żeby ją rozbić. Według tego wierzenia, kiedy czaszka jest rozbita, otwiera się brama do nieba i zmarły może wejść do nieba. Teraz, kiedy mój ojciec nie żyje, a jego ciało zostało wczoraj spalone, Budda chce, żebym rozbił te garnki jako symbol. Zrobił to. Z garnka wypełnionego masłem wypłynęło masło i zaczęło unosić się na powierzchni wody. Kamyki z drugiego garnka zostały na dnie. Na tym, powiedział Budda, kończy się moja rola. Teraz zawołaj wszystkich swoich kapłanów. Niech tu przyjdą i modlą się. O kamienie, wypłyńcie, wypłyńcie na powierzchnię, wypłyńcie na powierzchnię. O masło, idź na dno, idź na dno, idź na dno. Zobaczymy, czy to się stanie. Co takiego? Panie, żartujesz sobie, jak to możliwe? To niemożliwe, panie. To jest niezgodne z prawem natury. Kamyki są cięższe od wody i na pewno pozostaną na dnie. Nie mogą się unosić na powierzchni wody, panie. A masło jest lżejsze od wody. Na pewno pozostanie na powierzchni. Nie pójdzie na dno. Młody człowieku, tak dobrze znasz prawo natury, a jednak nie chcesz zrozumieć, że stosuje się ono do każdego. Jeśli twój ojciec stale popełnia uczynki, które są jak kamienie, to z pewnością poszedł w dół. Któż jest w stanie wynieść go na powierzchnię? Jeśli twój ojciec stale popełnia uczynki, które są lekkie jak masło, z pewnością pójdzie w górę i nikt go za nogi w dół nie ściągnie. Nie próbujemy zrozumieć, na czym polegają nasze kłopoty. Próbujemy oprzeć się na kimś, polegać na kimś. Jakaś niewidzialna moc zrobi coś dla mnie. Jakaś niewidzialna moc zrobi coś dla mnie. Ale nic nie robimy, żeby zmienić nasze nawykowe zachowania, nasze własne działanie. I dlatego stale jesteśmy pogrążeni w cierpieniu. Cierpienie za cierpieniem, cierpienie za cierpieniem. Im wcześniej zrozumiecie to prawo natury, tym wcześniej zaczniecie żyć życiem zgodnym z tym prawem, tym wcześniej zaczniecie pozbywać się niewiedzy, uwalniać od cierpienia i zaczniecie cieszyć się dobrym życiem. Kiedy już ktoś zgodzi się z tym, że muszę bardzo uważać na moje działania, uczynki, to pojawia się pytanie, co to jest działanie, uczynek? Co to za działanie, które przynosi owoce? Są trzy rodzaje działań. Działanie fizyczne, czyli uczynki, działanie głosem, czyli mowa, oraz działanie mentalne, czyli myśli. Wszyscy powszechnie uważają, że działanie fizyczne jest bardzo ważne. Mowa jest mniej ważna, a myśli nie mają wielkiego znaczenia. Są najmniej ważne. Ale kiedy zacznie się obserwować prawdę wewnątrz, tak jak zrobiła to osoba, która osiągnęła oświecenie, to staje się jasne, że najważniejsze jest działanie mentalne, a nie działanie głosem czy działanie fizyczne. Mowa i uczynki przynoszą swoje określone skutki, ale najważniejsze są myśli. Wszystko ma swój początek w umyśle, następnie nabiera mocy, intensywności i to mentalne działanie zamienia się w działanie głosem. Myśl staje się mową. Kiedy działanie staje się jeszcze bardziej intensywne, silniejsze, mocniejsze, wówczas zamienia się w działanie fizyczne. Mowa i działanie fizyczne to nic innego jak uzewnętrznienie działania mentalnego. Są one jedynie miarą intensywności myśli, działania mentalnego. Ale to mentalne działanie jest tym, które jest najważniejsze. Przykład. Widzę kogoś, z kim jestem pokłócony. Kiedy tylko go ujrzę, mój umysł zaczyna pracować. Jest pełen gniewu, pełen gniewu. Rozpoczęło się niedobre działanie mentalne. Staje się ono coraz intensywniejsze i w końcu przejawia się poprzez głos. Krzyczę na tego kogoś, obrażam go. Rezultatem jest niewłaściwa mowa, niewłaściwe odezwanie się. Staje się coraz silniejsze, intensywniejsze i zmienia się w niewłaściwe działanie fizyczne. Uderzam go. Jeśli mam broń, strzelam do niego, zabijam go. Niewłaściwe działanie fizyczne, niedobry czyn. Czym jest ta niedobra mowa, niedobry czyn? Jest to po prostu uzewnętrznienie myśli, działania mentalnego. Jest to miara intensywności mojego niedobrego myślenia. To samo dotyczy właściwego działania. Widzę kogoś bardzo nieszczęśliwego, w nędznym stanie. Mój umysł zaczyna pracować. Współczucie, współczucie. Kiedy staje się ono odpowiednio intensywne, dobre myśli przejawiają się jako mowa. Mówię do tej osoby kilka uprzejmych, miłych, współczujących słów. Dobre działanie na poziomie głosu nabiera intensywności, staje się silniejsze i przejawia się jako działanie fizyczne. Dobry czyn. Pomagam tej osobie fizycznie, daję jej coś. Właściwe działanie fizyczne. Właściwe czy niewłaściwe, wszystkie czyny i mowa są uzewnętrznieniem myśli. Z tego zdał sobie sprawę oświecony. To było jego oświecenie. Umysł ma największe znaczenie. Wszystko zaczyna się w umyśle. Wszystko zaczyna się w umyśle. Umysł poprzedza wszystko inne. Ujął to doświadczenie w słowa, mówiąc.
Manopabangama dhamma manoseta manomaya manopabangama dhamma.
Umysł poprzedza wszystko inne.
Manoseta.
Dlatego umysł jest najważniejszy. Odgrywa największą rolę.
Manomaya.
Wszystko, czego doświadczasz w swoim życiu, jest jedynie owocem twego umysłu.
Manomaya, manomaya. Manasa cepadutene bhasativa karutiva.
Jeśli u podłoża jakiegokolwiek czynu lub mowy leży niewłaściwy umysł, nieczysty umysł, zanieczyszczony umysł, to wtedy
tatunang dukkhamanveti chakangvavatupadang.
Będzie za tobą szło cierpienie. Będzie za tobą szło, tak jak koło wozu toczy się za koniem, który jest do tego wozu zaprzężony. Dokądkolwiek jedzie wóz, dokądkolwiek idzie koń, tam toczy się koło, tam toczy się koło. Ponieważ podłoże jest niewłaściwe, początek jest zły, cierpienie idzie za tobą. Nieszczęście cały czas idzie za tobą. Podobnie.
Manasa cepasannene bhasativa karutiva.
Jeśli podłożem jakiegokolwiek czynu lub mowy jest czysty umysł, to wtedy
tatunam sukham anveti chayavayan payini.
Samo szczęście będzie za tobą szło, będzie ci towarzyszyło jak cień. Dokądkolwiek pójdziesz, twój cień jest przy tobie. Dokądkolwiek pójdziesz, twój cień jest przy tobie. Takie jest prawo natury. Podstawa umysłu jest najważniejsza. To właśnie ta podstawa sprawia, że najpierw działacie na poziomie mentalnym. Potem pojawia się poziom mowy i poziom fizyczny. Rezultat, jaki otrzymujecie, owoc, jaki dostajecie, jest owocem waszego mentalnego działania, woli waszego umysłu, a nie owocem mowy, ani owocem czynu fizycznego. Przykład. Dostrzegam kogoś, z kim jestem pokłócony. Ogarnia mnie gniew i wtedy krzyczę na niego, obrażam go, wymyślam mu: ty psie, ty świnio, i tak dalej. Nie wiem, jakich słów używacie w swoim kraju, żeby kogoś obrazić, ale w języku hindi mówimy: ty psie, ty świnio, ty ośle. A więc ty psie, ty świnio, ty ośle. Obraziłem go. To jedno zdarzenie. Inne zdarzenie. Widzę, jak nadchodzi mój wnuczek, który właśnie bawił się w błocie i upaprał sobie całe ubranie. Mówię: ty psie, ty świnio, ty ośle. Te same słowa. Na poziomie działania głosem użyłem dokładnie tych samych słów. Działanie jest takie samo, ale z punktu widzenia umysłu, zamierzenie umysłu, jego wola w obu sytuacjach jest krańcowo inna. Kiedy używałem tych słów w stosunku do mojego wroga, wola umysłu była pełna wrogości. Kiedy używałem tych słów w stosunku do mojego wnuczka, umysł był pełen dobrej woli. Natura bierze pod uwagę umysł i jego wolę, a nie działanie poprzez mowę. Rezultat, jaki otrzymacie, owoc, jaki dostaniecie, będzie stosowny do woli umysłu. Nie będzie zależał od mowy ani od czynu. Inny przykład. Bardzo bogaty człowiek z mnóstwem pieniędzy, klejnotów i tak dalej podróżuje samotnie przez dżunglę. Z przeciwnej strony nadchodzi bandyta, rabuś. Zauważy, że ten człowiek ma przy sobie mnóstwo pieniędzy i oczywiście chce mu je zabrać. Bogacz nie ma ochoty się z nimi rozstać i mówi nie. Rozgniewany opryszek wyciąga nóż i wbija go w żołądek podróżnego. W rezultacie ten człowiek umiera. To jedno zdarzenie. Inne zdarzenie. Ktoś bardzo poważnie zachorował na bolesne wrzody żołądka. Próbowano różnego rodzaju leczenia, ale nic nie pomogło. Wtedy chirurg mówi: jeśli otworzę żołądek i wytnę bolesny wrzód, może przyniesie to panu ulgę. W porządku, zgadzam się, niech pan kroi. Kładą człowieka na stole w sali operacyjnej. Chirurg bierze nóż, wbije go w żołądek pacjenta i tak się przydarza, że w tym momencie pacjent umiera. Na poziomie fizycznym zarówno lekarz, jak i bandyta zrobili dokładnie to samo. Wzięli noże i wbili je w czyjś żołądek, skutkiem czego umarł człowiek. Ale czy natura albo Bóg Wszechmogący ześlą obydwu te same skutki ich czynu? O nie! Liczy się wola umysłu. Wola umysłu bandyty była pełna wrogości. Umysł lekarza był pełen dobrej woli. Natura bierze pod uwagę motywację umysłu, wolę umysłu. Od tego właśnie zależą owoce. Co jest podstawą umysłu? Podstawa umysłu jest o wiele ważniejsza. Wola umysłu jest ważniejsza niż jakiekolwiek działanie na poziomie fizycznym albo mowa. Musimy być bardzo uważni, jeśli chodzi o nasz umysł i wolę umysłu. Z tego też powodu trzeba zrozumieć, co to jest umysł i jak działa. Vipassana wam pomoże. Zrozumcie, cała technika polega na tym, żeby rozłożyć na części, rozdzielić, zdezintegrować, rozpuścić całą strukturę fizyczną. W tym celu wystarczy, że będziecie obserwować. Tylko obserwujcie, obserwujcie, obserwujcie. Natura sama rozpocznie to rozdzielanie, rozkładanie, dezintegrowanie. Rozdzielanie, rozkładanie, dezintegrowanie, rozpuszczanie. Na początku natkniecie się na bardzo silne, mocne, intensywne doświadczenia w waszym ciele. Potem zaczną się one rozpuszczać, rozpuszczać, rozpuszczać. Osiągniecie etap, na którym nie będzie nic, poza swobodnym przepływem bardzo subtelnych wibracji, swobodnym przepływem energii. Bardzo subtelnym, bardzo subtelnym. Podobnie umysł jest rozdzielany, rozkładany, dezintegrowany. Ten, kto osiąga pełne oświecenie, bada całą fizyczną i mentalną strukturę. Rozkładając fizyczną strukturę, dociera do poziomu, na którym najmniejsza subatomowa cząsteczka, którą nazywa
Attakalapa,
8 elementów złączonych w jedno, nie może być dalej rozłożona. Podobnie jest z umysłem. Rozkładając mentalne treści, rozdzielając i rozkładając, osiąga się poziom, na którym okazuje się, że istnieje 121 rodzajów umysłu i 52 rodzaje treści umysłowych, które są nazywane współistniejącymi, jednocześnie powstającymi treściami umysłu. Każdy umysł pojawia się razem z jakąś, taką czy inną, równolegle powstającą treścią. Na tym etapie, kiedy dopiero zaczęliście przedszkole Vipassany, nie ma potrzeby pamiętać te 52 rodzaje treści umysłowych i 121 typów umysłu. Teraz dowiecie się o czterech głównych częściach umysłu. Możecie zrozumieć, czym są i jak funkcjonują. Będziecie ich doświadczać. Ta wiedza będzie bardzo pomocna. Cztery główne segmenty umysłu. Pierwsza część umysłu w języku tamtych czasów, słowami Buddy, była nazywana Vijnana. Najbliższe tłumaczenie tego słowa to świadomość. Zadaniem pierwszej części umysłu, świadomości, jest zauważyć, powiadomić, przyjąć do wiadomości. Wszystkie sześć narządów zmysłów, które mamy, oczy, uszy, nos, język, ciało i umysł, wszystkie one mają swoje oddzielne Vijnana. Sześć oddzielnych świadomości. Świadomość wzroku, świadomość słuchu, świadomość węchu, świadomość smaku, świadomość dotyku, świadomość umysłu. Sześć Vijnana. Coś wchodzi w kontakt z jakimkolwiek narządem zmysłu. Jakiś dźwięk ma kontakt z narządem słuchu, uchem. I w tym momencie pojawi się świadomość uszu. Kształt, kolor, światło wejdzie w kontakt z narządem wzroku, oczami. I pojawi się świadomość oczu. Nos zarejestruje jakiś zapach. I pojawi się świadomość nosa. Język poczuje jakiś smak. I pojawi się świadomość języka. Jakaś rzecz dotknie ciała. I pojawi się świadomość ciała. Myśl, emocja wejdzie w kontakt z umysłem i pojawi się świadomość umysłu. Zadaniem tych sześciu świadomości jest zauważyć, że coś się wydarzyło. Świadomość uszu. Uszy odebrały jakiś dźwięk. Pojawiła się świadomość uszu. Uwaga, coś się wydarzyło. Natychmiast uaktywnia się następna część umysłu. W języku tamtych czasów nazywała się sanya. Najbliższe tłumaczenie to zrozumienie. Jej zadaniem jest rozpoznać. Ucho zarejestrowało jakiś dźwięk. Pierwsza część umysłu powie tylko: coś się wydarzyło w rejonie ucha. Coś słychać. I na tym kończy się rola pierwszej części umysłu. Druga część spróbuje rozpoznać, co się wydarzyło. Czyli co słychać? Słychać słowa. Jakie słowa? Słowa obelżywe albo słowa pochlebne. Ta część umysłu rozpoznaje. Na podstawie doświadczeń z przeszłości, na podstawie przeszłych uwarunkowań i dzięki pamięci o przeszłości rozpoznaje. I nie tylko rozpoznaje, ale również ocenia. Słowa obelżywe – bardzo niedobrze. Słowa pochlebne – wspaniale. Kiedy tylko druga część umysłu wykona swoją pracę, trzecia część przystępuje do działania. W języku tamtych czasów nazywano ją Vedana – doznania, doświadczanie doznań w ciele. Jak tylko dokona się ocena, że słowa były przyjemne, pochlebne, zauważycie, że pojawi się przepływ subtelnych, przyjemnych wibracji. Przez ciało przepłynie prąd przyjemnych, subtelnych wibracji, ponieważ ocena słów była pozytywna. To były dobre słowa. Słowa były obelżywe i ocena brzmi bardzo niedobrze. Wtedy czujecie, że przez ciało przepływają bardzo nieprzyjemne doznania. Trzecia część umysłu doświadcza doznań w ciele, przyjemnych, nieprzyjemnych. Natychmiast zaczyna działać czwarta część umysłu. W języku tamtych czasów nazywała się Sankhara. Jej zadaniem jest zareagować. Zapamiętajcie to słowo, będę go używał cały czas przez następne sześć dni. Sankhara. W rzeczywistości jest to motywacja umysłu, reakcja umysłu. Jest to w gruncie rzeczy aktywne działanie. Pierwsza część, zauważenie, nie jest działaniem, nie przyniesie żadnych owoców. Rozpoznanie nie jest działaniem, nie przyniesie owoców. Odczuwanie doznań nie jest działaniem, też nie przyniesie owoców. Ale sankara, reakcja, jest działaniem. Ona przyniesie owoce, ponieważ zaczyna się powtarzanie. Przyjemne słowa spowodowały przyjemne doznania i w rezultacie ta część umysłu ciągle powtarza: chcę tego, chcę więcej, chcę więcej. Umysł pragnie, pragnie, pragnie. Uporczywie trzyma się tego pragnienia, nieprzerwanie, uporczywie chce więcej i więcej. Pragnie i pragnie. Obelżywe słowa spowodowały nieprzyjemne doznanie. Ta część umysłu reaguje niechęcią, awersją, nienawiścią. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się. Nie chcę tego. Chcę się tego pozbyć. Niechęć, niechęć, niechęć. Nieprzerwana niechęć. Sankara jest wolą umysłu, której rezultatem jest działanie mentalne, a ono przynosi owoce. Jak głęboka jest wasza sankara? Jak silne jest nasienie? Jaka jest cecha sankary? To wszystko ma wpływ na rodzaj owocu, jaki się pojawi. Są trzy rodzaje sankar. Stale wytwarzamy trzy typy sankar. Niezależnie od tego, czy są one właściwymi, czy niewłaściwymi sankarami, są ich trzy rodzaje. Pierwsza jest jak linia narysowana na wodzie. Znika natychmiast po narysowaniu. Znika w trakcie rysowania. Druga jest jak linia narysowana na piasku nad morzem. Rano narysowana, a wieczorem już jej nie ma. Znika zanim nadejdzie wieczór. Trzecia jest jak linia wyryta w skale za pomocą dłuta i młotka. Głęboka linia, bardzo głęboka. Upłynie wiele lat zanim zniknie. Ta trzecia jest bardzo niebezpieczna. Właśnie tę trzecią rysujemy, gdy nieustannie reagujemy gniewem, 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 nienawiścią, 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 pasją, 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 strachem, 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 zmartwieniem, zmartwieniem, niepokojem, depresją. Stale wytwarzamy wszystkie te zanieczyszczenia, powtarzamy je i powtarzamy. Są one przez to coraz głębsze, głębsze, głębsze i powodują coraz głębsze rezultaty. Przyniosą o wiele więcej cierpienia niż dwie pierwsze. W miarę praktykowania techniki będzie to dla was coraz bardziej zrozumiałe. Funkcjonowanie umysłu, cztery segmenty umysłu, ich relacje z ciałem i wzajemną interakcję ciała i umysłu. W jaki sposób jedno stale wpływa na drugie i pod jakim jest samo wpływem. Jak sankara, którą w danym momencie wytwarzacie, staje się coraz głębsza i głębsza. W jaki sposób, jeśli jest się czujnym, uważnym i świadomym, można nie dopuścić do pogłębiania jej i jak pozbyć się tego cierpienia? To będzie się stawało coraz jaśniejsze. Przez cały dzień wytwarzacie jedną sankarę po drugiej. Za każdym razem, kiedy dzieje się coś w głębi, pojawia się doznanie i reakcje na nie. Jest jakieś doznanie, na które reagujecie. Robicie to w każdym momencie. Kiedy wieczorem idziecie spać, próbujecie przypomnieć sobie, ile sankar stworzyliście przez cały dzień. Niezliczoną ilość sankar. Nie pamiętacie ich wszystkich. Pamiętacie jedną albo dwie, które wywarły na was największe wrażenie. Och, zrobiłem dzisiaj coś, czego nie powinienem był zrobić. Zareagowałem w sposób, w jaki nie powinienem był zareagować. Pamiętacie tylko jedną lub dwie. Pod koniec miesiąca próbujecie sobie przypomnieć te głębokie sankary. Jedną czy dwie z każdego dnia. Jednak nie spamiętacie na koniec miesiąca 30 czy 60 sankar. Znowu pamiętacie tylko jedną lub dwie z całego miesiąca. Najgłębsze. A na koniec roku też tylko jedną lub dwie najgłębsze z całego roku. Podobnie na koniec życia, czy wam to się podoba, czy nie, jakaś bardzo głęboka sankara wypłynie na powierzchnię. W momencie śmierci umysł tego momentu niesie tę sankarę i przenosi ją dalej. Następny umysł jest dzieckiem tego umysłu. Pierwszy umysł w następnym życiu jest dzieckiem ostatniego umysłu w obecnym życiu. Jaki ojciec, taki syn. Umysł zabierze ze sobą wszystkie swoje cechy, dobre czy złe. Jeśli ten ostatni umysł był pełen kamieni, następny umysł, czyli pierwszy umysł nowego życia, będzie pełen kamieni. Cierpienie, nic tylko cierpienie. Jeśli ostatni umysł tego życia jest lekki jak masło, wtedy automatycznie następny umysł będzie lekki jak masło. Będzie owocem poprzedniego. Ostatni umysł jest bardzo ważny. Oznacza to, że trzeba nauczyć się jak umierać z uśmiechem. I to jest to, czego uczy was Vipassana. Umierają oczywiście wszyscy. Nawet ci, którzy medytują vipassanę, muszą umrzeć. Zauważyliśmy jednak, że ci, którzy umocnili się w praktyce vipassany, choć troszkę się umocnili, kiedy umierają, był tylko jeden trochę wątpliwy przypadek. Poza nim, wśród setek osób, które już zmarły, ani jedna nie umierała nieświadomie, ani jedna nie umierała w strachu, płacząc. Wszyscy umierali świadomie, uśmiechając się. O, śmierć nadchodzi. Nadchodzi, nadchodzi. Towarzyszą jej takie doznania. Przeminęły. No i cóż? Obserwujecie, po co płakać? Przecież to awans, a nie degradacja. Ludzie płaczą, myśląc, że to degradacja. Nikt nie płacze, kiedy dostaje awans. Idą do lepszego świata. Zostali awansowani. Medytujący vipassanę nie płaczą umierając. Uczą się sztuki umierania. Sztukę umierania opanujemy tylko wtedy, gdy najpierw nauczymy się sztuki życia. Jeśli przez całe życie płaczecie, a potem w chwili śmierci chcecie się uśmiechać, to wam się nie uda. Niemożliwe. Trzeba najpierw nauczyć się iść przez życie z uśmiechem. Sztuka życia zmieni się wtedy w sztukę umierania. Sztuka życia. Właśnie tego teraz się uczycie. Wszystko, co dzieje się na zewnątrz, wywołuje jakieś doznania wewnątrz. Pierwsza część umysłu przyjmuje do wiadomości, że coś się dzieje. Druga część ocenia to, co się dzieje. Ocena ta zmienia się w doznanie przyjemne lub nieprzyjemne. Jeśli wytrenujecie umysł tak, aby nie ulegał wpływom doznań przyjemnych lub nieprzyjemnych, aby nie reagował na przyjemne lub nieprzyjemne doznania, wtedy zmienicie nawykowe reakcje umysłu na najgłębszym poziomie. Nawet jeśli zareagujecie, sankara nie będzie zbyt głęboka, ponieważ nie będziecie jej nieustannie powtarzać. Oprzytomniejecie. Teraz rzecz jasna, dopiero zrobiliście początek. W ciągu godziny, przez większość czasu będziecie powtarzać sankarę. O ile bólu, co za medytacja, taka bolesna, nie lubię bólu. Powtarzacie tę reakcję. Ciągle jest obecny stary nawyk. Ale zdarzy się kilka chwil, kiedy powiecie sobie: jest w porządku, zobaczę, ile to potrwa. Jeśli uda mi się nie zareagować, nie wytworzę sankary niechęci. Będę tylko obserwować. Tych kilka chwil, kiedy tylko obserwujecie, to cudowne chwile. To jak trzymanie głowy nad powierzchnią wody. Potem znowu zaczynacie reagować, głowa idzie pod wodę i nie widzicie, dokąd płyniecie. Po pewnym czasie głowa ponownie unosi się nad wodę. Te kilka chwil z głową nad wodą to wspaniałe chwile. Chwile zmienią się w sekundy. Sekundy zmienią się w minuty. W ten sposób odwrócicie bieg spraw. Zmienicie nawykowe reakcje umysłu. Uwolnicie się od cierpienia. Za każdym razem, kiedy reagujecie i reagujecie przez dłuższy czas, uprzytomnijcie sobie, że pogrążacie się w cierpieniu. Pogrążacie się w cierpieniu. Wydobądźcie się z niego, uwolnijcie się od niego. Macie do dyspozycji wspaniałą technikę. Przyjechaliście tu, żeby ją praktykować, żeby pracować. 6 dni, które wam pozostały, to cudowne dni. Umocnijcie się w technice, ile tylko możecie i stosujcie ją potem całe życie. Używajcie jej. 6 dni, które pozostały, są dla was bardzo cenne. Każda chwila jest cenna. To jest wspaniała technika. To ścieżka. Jest prawo, jest natura, jest rzeczywistość. Obserwujcie rzeczywistość. Obserwujcie ją. Stale ją obserwujcie. Wykorzystajcie jak najlepiej ten czas, wykorzystajcie jak najlepiej tę okazję. Wykorzystajcie warunki, jakie tu macie, wykorzystajcie wspaniałą dhammę, wspaniałą technikę. Skorzystajcie z niej, aby uwolnić się od wszelkiego cierpienia, aby uwolnić się od wytwarzania sankary za sankarą, sankary za sankarą. Uwolnijcie się, wyzwólcie i cieszcie się prawdziwym pokojem, prawdziwą harmonią, prawdziwym szczęściem, prawdziwym szczęściem.
So